Rozdział 48. Gdy Auraja znowu zdała sobie sprawę z własnego obolałego ciała, niemal jęknęła głośno. Przynajmniej kiedy śpię, zapominam o bólu, frustracji, nudzie i niepokoju. Co się dzieje? Coś musnęło jej ucho. Otworzyła oczy i odwróciła głowę. Pole widzenia wypełniły okrągłe oczka i szpiczasty nosek. Wąski, różowy języczek polizał ją po nosie.
— Auraja!
— powiedział cicho Figiel.
— Wróciłeś! — prawie zaszlochała z ulgi. — Figi poluje! Figi znalazł!
Przełożył coś z łapki do pyszczka i zbiegł po jej ręce. Zmieniła pozycję i aż zesztywniała z bólu, który przeszył ją od ramienia. Oddychając wolno, czekała, aż powróci krążenie krwi. — Au, to boli! Nie zwracał na nią uwagi. Pochyliła się i próbowała zobaczyć, co robi. I wtedy fala obłąkańczej, oszałamiającej nadziei odebrała jej oddech. Figiel trzymał w pyszczku klucz i próbował wsunąć go do zamka obręczy na jej przegubie. Auraja wpatrywała się oszołomiona, ale kiedy zobaczyła, że Wes usiłuje wcisnąć do dziurki niewłaściwy koniec, odzyskała zdolność myślenia. Zerknęła na strażników. Obaj stali ze spuszczonymi głowami, oparci o ścianę za bramą. Sięgnęła ku nim umysłem i odkryła, że obaj są urażeni, gdyż zostawiono ich tutaj. Jestem najpotężniejszym oddanym sługą w Glimmie, a stoję tu jako dozorca więzienny, myślał jeden z nich. Musiałem zrobić coś złego. Co zrobiłem złego? Auraja dotknęła umysłu Figla i przesłała mu pomysł odwrócenia klucza. Znieruchomiał na chwilę, po czym przekręcił go, używając łapek i pyszczka. Zdawało się, że całą wieczność zajęło mu wsunięcie klucza do dziurki i wyczuła, że nie jest pewien, co robić dalej. Przypomniała sobie jednak, jak zwykle otwierał zamki za pomocą magii. Zwykle wewnątrz było coś, co się obracało. Próbował przekręcić klucz, ale jego łapki nie były przystosowane do takiego działania. Auraja jeszcze raz spojrzała na strażników i wstrzymała oddech, widząc, że jeden z nich na nią patrzy. — Lepiej się pośpiesz — powiedziała do Figla. — Bo jeśli nie, to na kolację ci dwaj będą dziś jedli potrawkę z Weza. Kiedy strażnik sięgnął do kraty, ogarnęła ją rozpacz. Figiel musiał to wyczuć, bo nagle wbiegł jej pod ręce i polizał po policzku. — Nie, nie, nie — wymruczała. Ku jej uldze pobiegł z powrotem do zamka. Obwąchał go. Usłyszała, jak otwiera się krata i drugi strażnik pyta o coś podniesionym głosem. Spojrzała na Figla, który w skupieniu wpatrywał się w klucz. Kątem oka widziała, jak strażnik wchodzi do hali. Figiel złapał klucz pyszczkiem i przekręcił. Zamek otworzył się ze szczękiem. A Figiel uciekł na tron. Zaciskając zęby z bólu, wysunęła rękę z obręczy i przekręciła ją, by chwycić klucz. Odgłos kroków zabrzmiał głośniej, a potem przyspieszył, kiedy wyjęła klucz i z wysiłkiem przesunęła rękę, by wcisnąć go do obręczy obejmującej drugi przegub. Przekręciła. Zamek się otworzył. Zauważyła błysk światła od strony strażnika i rzuciła się w bok. Magia przypaliła podstawę tronu. Odskoczyła za ogromne krzesło, dysząc z wysiłku. Serce biło jej szybko. Muszę wydostać się z pustki. Słyszała dwie pary nóg zbliżające się z obu stron. Słudzy próbowali obejść tron. Na próbę sięgnęła po magię i znalazła ją. Obszar z tyłu tronu był już na zewnątrz pustki. Ściągnęła ją chciwie i stworzyła tarczę akurat w chwili, gdy słudzy zaatakowali. Strumieniem mocy powaliła pierwszego, potem spojrzała na drugiego. Wytrzeszczył na nią oczy, rozszerzone ze zdumienia i przerażenia. Przeszyła go wzrokiem wyrażającym, taką miała nadzieję, absolutną wściekłość. Zrobiła krok w jego stronę. Rzucił się do ucieczki.
Z uśmiechem ściągnęła więcej magii i posłała ją do wnętrza swego ciała, by je uleczyć. Ale natychmiast wyczuła, że jej źródło wysycha. Oddalając się od tronu, ze zdumieniem znowu odkryła przestrzeń pozbawioną magii. Ale zaraz przypomniała sobie, że pustka z jaskini w Si także zawierała magię we wnętrzu. Pierścień pustki otaczał magiczny środek. Tutaj było tak samo, przynajmniej do chwili, kiedy zużyła magię z wnętrza. Im szybciej wyjdzie z pustki, tym lepiej. Wyszła zza tronu na brzeg podestu, po czym zstąpiła z niego i magia otoczyła ją znowu. Sięgnęła po nią i czuła, jak ustępuje ból, kiedy leczyło się ciało. Aurajo! Serce jej zamarło, kiedy rozpoznała ten głos. Obejrzała się i zaschło jej w gardle. Jaśniejąca postać stała tuż obok, a jej oczy płonęły gniewem i nienawiścią. Juan! Auraja pośpiesznie wzmocniła barierę ochronną. Przykro mi, że udaremniłam ci próbę ucieczki, rzekła bogini. Nie, nie udaremniłaś, usłyszała Auraja własny głos. Lęk zmienił się w dziwne połączenie zuchwałości i rezygnacji. Szukałaś jakiegoś pretekstu, żeby mnie zabić. Teraz go masz. Nie chcę cię zabijać, zapewniła Juan. Ale zrobię to, jeśli zajdzie potrzeba. Zbliżyła się o krok do Aurai. Zawrę z tobą układ. Układ? Tak. Proszę tylko o drobiazg, żebyś otworzyła przede mną umysł. W zamian pozwolę ci zachować życie. Auraja spoglądała na jaśniejącą postać. Pod rysami bogini ledwie rozróżniała półprzytomną twarz sługi, który oddał jej swoją wolę. Tego właśnie oddanego sługi, który był urażony obowiązkiem pilnowania Aurai. Najpotężniejszego oddanego sługi w Glimmie. Bogini wzmocni jego siłę, ale jak bardzo? Chyba nie aż tak jak u głosów. Ale równocześnie zastanawiała się nad propozycją Juan. Czym może jej zaszkodzić odsłonięcie umysłu? Juan dowie się, że Auraja jest teraz nieśmiertelna, ale pewnie i tak to podejrzewała. Dowie się, czego nauczyła ją Jade, Emerald. Będzie wiedziała, że istnieją inni nieśmiertelni i że wiedzą, jak zabić Boga. Ja też wiem, jak zabić Boga, a ona i tak mnie zabije, kiedy tylko to zobaczy. Dowie się też, że Auraja jest dostatecznie silna, by sama stać się boginią. Chociaż jeśli Haya to wiedział, Juan prawdopodobnie również podejrzewała. A jeśli tak, pomyślała Auraja, to jestem silniejsza od tego oddanego sługi. Ta myśl wywołała uśmiech. Nie wydaje mi się, żebyś mogła mnie tu zatrzymać. Oczy Juan błysnęły. Mylisz się. Ale jeśli potrzebujesz dowodu... Lśniąca postać otworzyła dłoń. Białe światło rozbłysło i uderzyło w barierę. Auraja zatoczyła się do tyłu, ściągając więcej magii do obrony. Potem cisnęła jej część z powrotem w boginię. I nagle obie zwarły się w śmiertelnym starciu mocy i szybkości. Auraja czuła, jak rzednie magia wokół niej, gdy czerpały z niej obie. Czuła, jak wibruje między nimi powietrze. Odchylała fale żaru, błyskawice i potężne uderzenia. Juan przesunęła się bliżej, blokując jej ucieczkę i spychając w bok hali. Auraja nie mogła jej ominąć. Magia, po którą mogła sięgnąć, kończyła się zwolna. Musiała się cofać, by dotrzeć do nowej. Juan patrzyła na to z uśmiechem. Przegrałam, to tylko kwestia czasu. Ale walczyła dalej. Nie poddawała się. Dla osłony wykorzystywała kolumny w hali, a magia wyrywała z nich kamienie, aż padały jedna po drugiej. Auraja zaczęła się obawiać, że runie strop. Poczuła, że słabnie. Juan znów uderzyła w barierę i ta w końcu ustąpiła. Moc pochwyciła Auraję, pociągnęła naprzód i postawiła kilka kroków od jaśniejącej postaci. Właśnie, rzuciła drwiąco Juan. Teraz otworzysz przede mną umysł, Aurae ogarnęła uparta przekora. Zabije mnie, cokolwiek zrobię.
Nie, powiedziała.
Juan zmrużyła oczy.
Tobie się chyba wydaje, że masz jakiś wybór. Przekonam cię, że jest inaczej.
Magia popłynęła od bogini i oplotła Aurae. Wpłynęła do wnętrza jej ciała. Ból był straszny. Pulsował wzdłuż kończyn i rozdzierał wnętrzności. Oczy paliły. Widziała tylko biel. Czuła już tylko cierpienie. I nagle minęło. Powróciło widzenie. Aurae zdała sobie sprawę, że leży na podłodze, choć nie pamiętała upadku. Miała wrażenie, że jest cała pośniaczona. Z trudem łapała oddech i podejrzewała, że przestała oddychać podczas ataku Juan. Jej umysł zaczął pobierać z otoczenia resztki magii, by rozpocząć leczenie. A więc to będą tortury, pomyślała. Poczuła, że słabnie jej determinacja. A potem pomyślała o Mirage i Jade. Nie mogła ich zdradzić. I skądś znalazła w sobie dość siły woli, by zachować milczenie.
Widzisz? Odezwała się Juan. Nie trzeba dużych ilości magii. Jeśli zechcę, mogę to robić latami. Mogę też robić rzeczy o wiele, wiele gorsze. Mogę sprawić, że umrzesz z bólu. Powoli. Bardzo powoli.
I znowu Aurae zastanowiła się, co takiego jest w jej umyśle, co bogini koniecznie chce zobaczyć. Przyszła jej na myśl tożsamość Jade, tajemnice, które przekazał jej Mirar, świadomość, że dzicy coś planują. Dowiedzieli się, jak można zabić Boga. Czy chcieli tego spróbować? Mogę pokazać to Juan i umrzeć bardzo szybko. Mój opór sprowadzi jedynie więcej bólu. Ale jeśli się poddam, dzicy stracą wszelkie szanse pozbycia się bogów, a bogowie zasługują na śmierć. Myślała o historiach, które opowiadała jej Jade, o kłamstwach bogów, o manipulacjach Juan i skazanej na klęskę misji Sie. I nagle wezbrał w niej gniew. Potrafię to znieść. Nie będzie łatwo i lepiej, żeby dzikim się udało. Patrzyła na Juan. Nie chcę umierać, wiedząc, że zmarnowałam szansę, by ktoś zabił tę sukę. Widząc jej spojrzenie, Juan wyprostowała się i znowu popłynęła od niej magia. Przez długi czas Aurae była świadoma jedynie przemieszczającej się po ciele agonii, odkrycia, że cierpienie może być paleniem, nieznośnym zimnem, miażdżącym bólem i mnóstwem straszliwych doznań. Kiedy tortura ustała, Aurae leżała twarzą w dół. Krwawiła z nosa. Czoło pulsowało bólem, jakby ktoś rytmicznie w nie kopał. Spróbowała się ruszyć, potem spróbowała mocniej. Wreszcie ciało spełniło żądanie i przewróciła się na plecy. Tysiące bolących punktów dało o sobie znać i przez długą chwilę z trudem łapała oddech. Juan patrzyła na nią z góry, z odległości kilku kroków. — Umierasz — powiedziała bogini. Bogowie, chciałabym zetrzeć jej z twarzy ten zarozumiały uśmieszek. Albo wydrapać jej oczy, ale Juan może mnie widzieć tylko przez oczy śmiertelnika, pomyślała nagle Aurae. Jeśli odciągnę ją od tego sługi, przynajmniej nie zobaczy, jak umieram. Więcej, jeśli odciągnę ją od tego sługi, w ogóle nie będzie mogła mnie zranić.
To fatalnie, odpowiedziała przez zaciśnięte zęby. Nawet kiedy Haya weźmie moją duszę, i tak ci nie powiem, co wiem.
Juan zaśmiała się drwiąco.
Hai tu nie ma, a ja nie chcę twojej duszy. Zwyczajnie przestaniesz istnieć.
Aurae także się roześmiała.
Gdyby bogowie musieli być w miejscu, w którym umiera dana osoba, aby przyjąć jej duszę, nie mogliby odebrać wszystkich. Musieliby znaleźć się w tak wielu miejscach równocześnie,
przerwałaby złapać oddech.
Ale przecież wcale nie zabieracie dusz, prawda? To wszystko kłamstwo.
Juan uniosła rozjarzone brwi. Tak? A skąd jesteś taka pewna?
Haya mi powiedział, skłamała Auraya.
Tak?
Juan zmrużyła oczy. Wydaje się, że jednak nie lubi cię tak bardzo, jak twierdzi.
Stale dostarcza mi nowych powodów, by cię zabić.
Więc mnie zabij.
Juan pokręciła głową. Naprawdę sądzisz, że pozwolę ci umrzeć, zanim zajrzę do twojego umysłu?
Muszę wiedzieć, co jeszcze ci ujawnił.
Auraya miała tylko krótką chwilę, by cieszyć się gorzkim triumfem potwierdzenia tajemnicy Mirara. Znowu powrócił ból. Tym razem był gorszy, a kiedy atak się skończył, ból trwał nadal. Czuła ciepłą wilgoć za głową, a kiedy się poruszyła, czaszka zgrzytnęła niepokojąco. Ostry ból w ręce informował o złamanej kości. Pięty miała jak w ogniu, całe ciało posiniaczone, obolałą szczękę i obluzowane zęby. Juan uśmiechała się nad nią.
Otwórz swój umysł, Aurajo. Jeśli to zrobię, będzie musiała opuścić sługę, myślała Auraya. To jest moja przynęta.
Kiedy przyjdzie do mnie, znowu podniosę osłonę, ale nie mogę jej powstrzymać przed powrotem do sługi.
Jęknęła. Ból w głowie narastał. Ściągnęła magię i zaczęła leczyć uszkodzenia. I ból się zmniejszył. Mam szczęście, że nie leżę w pustce.
Pustka. Gdyby udało się zwabić Juan w pustkę. Nie, bogini nigdy nie da się tak oszukać.
Otwórz umysł, a ból przeminie.
Juan pochyliła się nad nią. Potrzebna mi pustka. Domyśliła się przecież, jak powstają. Trzeba odciągnąć całą magię z jakiegoś miejsca. Jeśli Juan to wyczuje, odsunie się. Ale wtedy nie będę miała magii, żeby się uleczyć. Oprócz tej, którą przyciągnę.
Pozwól mi tylko spojrzeć i będzie po wszystkim.
Wywabić ją, stworzyć pustkę. Nie dopuścić, by wróciła do sługi. I nagle wszystko się połączyło. Auraya otworzyła oczy.
Dobrze, wychrypiała. Popatrz, sama zobacz, jak bardzo ci nienawidzę.
W oczach Juan błysnął triumf. Jej świetliste rysy zniknęły i pojawiła się twarz oddanego sługi. Zamrugał zdziwiony.
Auraya wyciągnęła zdrową rękę i chwyciła go za kostkę, a równocześnie ściągnęła ku sobie całą magię, jaką wyczuwała, całą naraz.
Moc przepłynęła przez jej ciało, zmysły dostroiły się do magii świata i poczuła, jak cofa się i znika obecność bogini. Magia wokół rozpadła się jak podarta tkanina, pozostawiając sferę nicości.
To było rozdarcie świata, rzecz straszna.
Auraya krzyknęła ze zgrozy. Inny głos dołączył do niej i poczuła dłonie chwytające jej ramię. Ból przywrócił świadomość świata, gdy oddany sługa oderwał jej dłoń od swojej kostki.
Ostrzeże pozostałych, jeśli Juan już tego nie zrobiła, pomyślała Auraya i poczuła ukłucie paniki.
Wystrzeliła strumień magii. Nadal w pustce sługa nie miał szansy, aby się osłonić. Usłyszała trzask łamanych kości, gdy trafiło go uderzenie. Odleciał w tył i runął w drgawkach na podłogę. Poświęciła mu krótki moment współczucia, ale pilne wezwanie ciała wymagało poświęcenia całej uwagi. Wykorzystując zebraną magię, uzdrowiła tyle ran, ile zdołała, zanim wyczołgała się z pustki i sięgnęła po więcej. Kości zrastały się powoli, zaklęsły opuchlizny, zbladły sińce. Podniosła się na nogi. Na całej skórze poczuła jakby ukłucia szpilek. To protestowały nerwy wystawione na próbę torturami Juan. Ruszyła do bramy, otoczona teraz silniejszą magią. Niewielka jej stróżka wyłamała zamek. Auraya obejrzała się. Przyszło jej do głowy, że łatwo mogłaby zniszczyć tę halę. Jednak zaraz sobie przypomniała, że przebywa tu ktoś, kto nie powinien doznać żadnej krzywdy.
Figiel! Zawołała cicho.
figiel!
Mały, kudłaty zwierzak zeskoczył z tronu i podbiegł do niej. Wskoczył na pokrwawiony worek, który służył jej za ubranie, i wbiegł na ramię. Auraja podrapała go za uszami, po czym wyszła z hali na korytarz. I stanęła twarzą w twarz z grupką sług. Utworzyli linię w poprzek tunelu, a po chwili wyczuła, że przyłącza się do nich Juan. Niech przeklną ją bogowie, pomyślała. I zaraz, kiedy dotarła do niej ironia tej sugestii, zakrztusiła się obłąkańczym śmiechem. Może mnie atakować tylko wtedy, kiedy opanuje sługę. Jednak ci słudzy nie są tak potężni jak ten ostatni. Ci najsilniejsi ruszyli na bitwę. Słudzy zaatakowali i Auraja z ulgą przekonała się, że miała rację. Jednak gdyby spróbowała utorować sobie drogę do wyjścia, zbiegnie się ich tu więcej. Ale czy muszę? Aż ją świerzbiło, by zburzyć te podziemia. Wiedziała, że ponad halą leży gruba warstwa skały, a wyżej budynki dolnego sanktuarium. Cofnęła się w stronę, o której wiedziała, że nie jest pozbawiona magii. Potem wróciła do hali. Słudzy szli za nią. Tuż za bramą odwróciła się do nich plecami, ściągnęła magię i wystrzeliła ją w sufit. Zabrzmiał ogłuszający huk i zadygotała podłoga. W miejscu uderzenia pojawiły się pęknięcia, posypały się odłamki. Atak sług się załamał. Obejrzała się i odkryła, że odstępują, wymieniając przerażone spojrzenia. Potrzebowała jeszcze trzech coraz potężniejszych uderzeń, by się przebić. Szczeliny przecięły strop hali. Blask dnia sączył się do wnętrza, tworząc świetlne zasłony w pyle spowijającym stosy gruzu, zaścielające podłogę hali. Słudzy uciekli. Auraja pogłaskała przestraszonego figla, który schował się pod jej workowatym okryciem. Potem wyprostowała się. Chciwie sięgnęła po magię i wypuściła ją. Wielki kawał stropu, grubszy niż wysokość domu, runął z przerażającym trzaskiem, grzebiąc pod sobą tron. Odłamki skał przeleciały obok niej, a niektóre stuknęły o barierę. Nie czekając, aż pył opadnie, ruszyła naprzód. Przestępowała nad głazami i uważała, żeby omijać obie pustki. W górze dostrzegła białe ściany, część sanktuarium. Na widok nieba w górze serce wezbrało jej radością. Było różowe. Świt.
Auraja leci!
Odezwał się figiel prosto do jej ucha. Tak, odpowiedziała. Trzymaj się mocno. Poczuła, jak chwytają ją łapki Weza, a potem skoczyła do góry, przez otwór prosto w niebo. Wschodzi słońce, stwierdziła Tamun. Już wkrótce zbudzą się obie armie. Dzisiaj świat zmieni się znowu, niezależnie od tego, czy nam się powiedzie, czy nie. Emeral ukryła rozbawienie. Bliźnięta przemawiały czasem takim dramatycznym tonem i napuszonymi frazami. Może tylko dlatego, że dorastały w dawnych czasach, więc mówiły jak postacie z epickich poematów historycznych. Nie, nie wydaje mi się, żeby ludzie w dalekiej przeszłości używali takiego języka, kiedy robili pranie albo szykowali jedzenie. To tylko bliźnięta starają się nam przypomnieć, że to, co robimy, jest tak ryzykowne jak wyczyny dawnych herosów, że dramatycznie odmieni nasz świat. Kolejny głos zabrzmiał w łączu. Skończyłem, poinformował Mewa. Stworzyłem tunel wzdłuż przesmyku i połączyłem go z tym, którym przepłynęła Emeral. Wydrążyłem też tunele z tego centralnego na zewnątrz, po obu stronach, żeby Tamun i Surim mieli gdzie się schować razem z łodziami. Zajęło ci to chyba całą noc, powiedziała Emeral, na której wyczyn zrobił wrażenie. Jeśli dzisiaj nie dostaniemy szansy, będzie to świetne miejsce, żeby zwabić tam bogów przy innej okazji. Tylko jeśli szybko znajdziemy szóstego nieśmiertelnego, uprzedził Mewa. Po tym, co zrobiłem, przesmyk nie przetrwa długo. Jeśli okazja się nie nadarzy, a nie wygląda na to, musimy obserwować, czy nie pojawiają się nowi nieśmiertelni, uznała Emeral. Ponieważ cyrklianie i pentadrianie rekrutują potężnych czarowników już w dzieciństwie, pewnie trzeba będzie szukać w ich szeregach. Trudno ich znaleźć, a jeszcze trudniej skłonić, żeby się do nas przyłączyli. A jeśli nawet nam się uda, musimy znaleźć sposób, by skłonić bogów do zebrania się gdzieś, gdzie zdołamy ich otoczyć, dodał Surim. Surim, Tamun, odezwał się Mirar, nawiązując kontakt. Witaj, Mirarze, odpowiedzieli. Pentadrianie się budzą. To będzie chyba moja ostatnia szansa połączenia z wami. Wszyscy jesteście na miejscach? Niezupełnie, odparł Surim. Dotarliśmy do Diamien. Mewa skończył drążenie tuneli, więc on, Tamun i ja wkrótce znajdziemy się na pozycjach. Emeral musi czekać na białych. Co z Aurają? Nie wiem. Nie spała, kiedy chciałem się z nią skontaktować. Próbowałem przeglądania umysłów, ale nikogo tam nie ma, nawet straży. Ja spróbuję, zaproponował Surim. Czekali w milczeniu. Emeral zastanawiała się, czy inni odczuwają ten sam lęk. Głosy mogły wydać rozkaz zabicia Aurai, wierząc, że Mirar dowie się o oszustwie dopiero po bitwie. To by tłumaczyło brak strażników. Nie warto przecież pilnować martwego więźnia. Ona była jedyną luką w naszych planach, stwierdził cicho Surim. Mamy doskonałą pułapkę. Wiemy, że potrafimy tworzyć pustki, ponieważ Tamun wczoraj się udało. Potrzebujemy tylko Aurai. Musieliśmy się tu znaleźć na wszelki wypadek, powtórzyła Emeral po raz tysięczny. I ogarnęło ją rozczarowanie. Gdybyśmy wcześniej odkryli sekrety bogów, moglibyśmy spróbować jakoś się uwolnić. Auraja jest wolna! Głos Surima był tak potężny, że niewiele brakowało, by wyrwał umysł Emeral z sennego łącza. Żywa, wolna? Jak? Gdzie jest? Dlaczego nie ma jej tutaj? Pytał gorączkowo Mirar. Aha! Widzę ją. Właśnie rabuje jakiegoś kupca, stwierdziła kwaśno Tamun. Bierze żywność, jakiś materiał. No tak, obiecuję mu, że wróci i zapłaci, kiedy tylko zdoła. Nie wierzy jej oczywiście, a ja... To piękny materiał, dodał Surim. Kto by pomyślał, że ma taki dobry gust? Pewnie miała dosyć już tych bezsensownych białych szat. Nie miała wyboru, przypomniała mu Tamun. Nie może się zjawić w brudnej. Gdzie ona jest? Krzyknął Mirar. Bliźnięta umilkły na moment. Niedaleko gór. Szybko jej poszło, przyznał Mewa. Jest o kilka dni drogi od Glimmi. Jeśli zechce, potrafi się przemieszczać bardzo szybko, zapewnił z dumą Mirar. To dobrze, bo jeśli zamierza wrócić i nam pomóc, będzie musiała, stwierdził Surim. Dlaczego poleciała w stronę gór? Zdziwiła się Emeral. To w przeciwnym kierunku niż bitwa. Pewnie chce być jak najdalej od głosów i bogów, zgadywał Mirar. Ale jednak nie przyłączyła się do białych, zauważyła Tamun. Powiedziałeś jej, że będziesz bronił głosów. Wie, że biali są skazani. Porzuciła ich, czy tylko zwleka? Nie wiem. Ale z całą pewnością nie ma pojęcia o jednej z możliwości, ponieważ nie pozwoliliście mi jej powiedzieć o naszych planach. Musimy jej powiedzieć, uznał Surim. Nie, to zbyt ryzykowne, zaprotestowała Tamun. Jeśli zdradzi nas bogom, przybyliśmy tu w nadziei, że nadarzy się okazja. Jeśli nie będzie wiedziała, nigdy nie zyskamy szansy. Ale jak możemy jej powiedzieć? Spytał Mirar. Nie śpi. I raczej nie zaśnie, dopóki nie oddali się od pola bitwy. Czekajcie, mam pomysł. Wrażenie jego obecności zniknęło. Nie możemy jej powiedzieć, upierała się Tamun. Za duże przykro mi, siostro, przerwał jej Surim. Jesteś przegłosowana. Mam rację, Emeral? To rzeczywiście ryzyko, przyznała Emeral. Ale nie sądzę, żeby powiedziała bogom, zwłaszcza kiedy się dowie, że bez niej nic nie zrobimy. W przeszłości bardzo się starała, żeby nam nie zaszkodzić. Jesteś pewna? Nigdy niczego nie jestem całkiem pewna. Mewa? Spytała Tamun. Emeral i Mirar znają ją najlepiej. Zgadzam się. Jesteście głupcami. Jeżeli ona... Jade... Wszyscy zamilkli zdumieni, gdy usłyszeli głos Aurai. Tak, to ja, odpowiedziała Emerald, kiedy cisza zaczęła się przedłużać. Czy powinnam mówić Emerald? To moje najstarsze imię. Figiel zaczął właśnie wypiskiwać przez sen imiona. Był Mirar i ty, a potem liźnięta. Bliźnięta. Czyli jedno z was łączyło się we śnie z Figlem. Tak, odpowiedział Mirar. Ja. A kim są pozostali? My jesteśmy bliźniętami. Bliźniętami? Myślałam, że już od dawna jesteście martwi. Wcale nie. Jestem Surim, a ja Tamun. Witajcie, powiedziała Auraya. Nie tak często człowiek spotyka się z mitem. Było tam jeszcze jedno imię, jakby Ewa... To chyba ja, Mewa. Ach, kolejny żyjący mit. Jak rozumiem, udało ci się uciec, powiedziała Tamun. Tak, częściowo dzięki Figlowi. Przyniósł mi klucz. I co masz zamiar teraz zrobić? Spytał Mirar. Nie wiem. Przydałaby się nam twoja pomoc. Macie kłopoty? Nie tak całkiem. I nikt z nas nie będzie miał pretensji, jeśli odmówisz. Powiedz. Emerald wyjaśniła jej, że pustki to miejsca, gdzie ginęli bogowie. Wiem, Mirar mi powiedział. Krąg zabijał innych bogów, odciągając całą magię, prawda? Tak. On ci to powiedział? Nie, miałam niedawno interesujące spotkanie z Juan. Tak? Zaatakowała mnie. Przypomniałam sobie, co Mirar mówił o pustkach i postanowiłam sprawdzić teorię, która przyszła mi do głowy w ciągu tych długich godzin, kiedy byłam przykuta wewnątrz jednej z nich. Juan nie żyje? Zapytał podniecony Surim. Żyje. Uskoczyła. Ale domyślam się, że do tego jestem wam potrzebna. Musi być 6 osób, żeby nie pozwolić im uciec. Tak, potwierdziła Emerald. Pomożesz nam? Tak. Przez długą chwilę trwało milczenie. Emerald czuła, jak narasta w niej podniecenie. Pojawiła się szansa. Musi im się udać. A co z Hają? Spytała Tamun. No i dlaczego musiała się o to spytać? Wykrzyknął Surim. Bo nie chcę, żeby w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Haja próbował mnie zabić, wyjaśniła Auraya. Jest taki sam jak inni. Jeżeli nie mogę mu zaufać, to jestem jak wszyscy dzicy. Co nie znaczy, że to źle. Wiemy, co to znaczy, zapewnił ją Surim. Żadnemu z nas nie odpowiada perspektywa ukrywania się przez 1000 lat jak przestępcy. Dlatego tu jesteśmy. Jaki macie plan? Gdy Tamun zaczęła tłumaczyć, jakiś dźwięk, odgłos rogu niemal wyrwał Emerald ze snu. Muszę iść, zaczęła. A potem wynurzyła się z nieświadomości i zobaczyła pochyloną nad sobą Arley. Przepraszam, jeśli przerwałam coś ważnego, powiedziała, ale posłaniec białych stoi pod drzwiami i pyta, czemu jeszcze się nie przyłączyłyśmy.